spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, po raz kolejny spotykamy się w Rzymie. Wakacyjna niedziela, 16 lipca. To dzień, w którym szczególnie czcimy Matkę Bożą z Góry Karmel, Matkę Bożą Szkaplerzną. W Rzymie Matka Boża Szkaplerzna doznaje szczególnej czci w kościele ojców karmelitów bosych przy Via Conciliazione. To jest ta ulica łącząca Zamek Anioła z placem świętego Piotra. Idąc tą ulicą, po prawej stronie widzimy kościół z XVI wieku. W tym kościele po prawej stronie jest ołtarz z figurą Matki Bożej Szkaplerznej. Aktualnie fasada tego kościoła jest remontowana. Wcześniej, przed remontem, przy tym kościele, przy fasadzie tej świątyni był ustawiony wizerunek świętego Jana Pawła II, który trzymał szkaplerz. Wiemy, Jan Paweł II od dzieciństwa, od czasów wadowickich, związany był z zakonem ojców karmelitów. Wiemy, że do końca życia świętemu Janowi Pawłowi II towarzyszył szkaplerz. Dzisiaj udamy się w bardzo ważne miejsce, bardzo ważne dla Kościoła rzymskokatolickiego, a mianowicie idziemy na Lateran. Lateran to posiadłości cesarskie. Wcześniej te pola były własnością Nerona, później słynnego rodu Lateranów, z którego to rodu pochodziła druga żona cesarza Konstantyna Wielkiego, Fausta. Była ona siostrą cesarza Maksencjusza, z którym to cesarzem, swoim szwagrem, Konstantyn Wielki stoczył słynną bitwę przy moście mulwijskim 28 października 312 roku. Dzień wcześniej na niebie zobaczył krzyż i pod tym krzyżem napis: w tym znaku zwyciężysz. Już o tym wydarzeniu wspominaliśmy i po tym zwycięstwie, które odniósł Konstantyn Wielki w 313 roku, wydał tak zwane edykty mediolańskie i dał wolność religii chrześcijańskiej. I po tym też zwycięstwie te posiadłości, które otrzymał od swoich teściów, przekazał papieżowi. I proszę Państwa, w tym miejscu, na Lateranie, już w roku 314 rozpoczęto budowę baptisterium, czyli baptisterium to miejsce chrztu. Była to rotunda. W 440 roku to baptisterium przebudowano i wybudowano na planie ośmioboku. I do dzisiaj to baptisterium istnieje, bardzo więc stary budynek. Jest to pierwsze baptisterium wybudowane w świecie, w kościele chrześcijańskim. Pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, albo też mówimy baptisterium świętego Jana u źródła. W środku, w centralnej części tej budowli znajduje się tak zwany basen chrzcielny, otoczony ośmioma kolumnami. Napisy umieszczone przy tych kolumnach wyjaśniają znaczenie i wartość sakramentu chrztu świętego. Napisy są oczywiście w języku łacińskim, ale można znaleźć opracowania, tłumaczenie tych napisów na język polski. Na ścianach tego baptisterium są freski ukazujące sceny z życia Konstantyna Wielkiego. Między innymi jest ta scena, jak to Konstantyn Wielki zobaczył krzyż na niebie w przeddzień tej bitwy, którą stoczył ze swoim szwagrem, bitwy zwycięskiej z 28 października 312 roku. Inny fresk pokazuje chrzest Konstantyna Wielkiego. I niektórzy pewnie na podstawie tego fresku są przekonani, że Konstantyn Wielki w tym baptisterium otrzymał sakrament chrztu. Wiemy, że cesarz Konstantyn Wielki to pierwszy cesarz chrześcijański. Ale też wiemy z historii, że w 330 roku cesarz przeniósł stolicę cesarstwa z Rzymu do Bizancjum i nazwał to miejsce od swojego imienia Konstantynopolem. I tam cesarz otrzymał chrzest tuż przed śmiercią, jak to często mówimy, na łożu śmierci. Proszę Państwa, wychodzimy z baptisterium, mijamy budynek, w którym mieści się papieski Uniwersytet Laterański, założony w drugiej połowie XVIII wieku. Wśród różnych wydziałów tego Uniwersytetu Papieskiego jest również Papieski Instytut Jana Pawła II dla studiów nad małżeństwem i rodziną. Jest to jeden z uniwersytetów papieskich. Już wspominaliśmy, że najstarsza uczelnia papieska to Uniwersytet Gregoriański, założony przez papieża Grzegorza XIII w drugiej połowie XVI wieku. Idziemy nieco dalej i mijamy obelisk. Jest to największy obelisk w Rzymie. Mówiliśmy o tym, że w Rzymie jest 13 takich obelisków przywiezionych z Egiptu. I ten obelisk tutaj stojący przy bazylice na Lateranie razem z cokołem ma wysokość prawie 50 metrów. Wcześniej stał w cyrku wielkim i przez papieża, o którym już wiele razy wspominaliśmy, Sykstusa V, tutaj w czasie jego pontyfikatu został przeniesiony. Proszę Państwa, idziemy teraz na plac przed słynną, ważną bazyliką na Lateranie. Mijamy pałac laterański, który został wybudowany w miejscu wcześniejszego pałacu przez tegoż samego papieża Sykstusa V. Przypomnę, że Sykstus V był papieżem krótko, tylko 5 lat, 1585-1590. Dzisiaj w tym pałacu laterańskim mieści się wikariat Rzymu. Proszę Państwa, stajemy teraz na placu przed piękną bazyliką. Bazyliką Najświętszego Zbawiciela i świętych Janów na Lateranie. Bazylika ta była budowana w latach 314-318 i została uroczyście konsekrowana przez papieża Sylwestra I 9 listopada 324 roku. Co roku 9 listopada w całym kościele obchodzone jest święto rocznicy poświęcenia tego kościoła. Jest to bardzo ważny kościół. Przy tej bazylice rezydował papież właściwie od początku, od tego jak kościół otrzymał wolność wyznawania wiary, a więc od roku 313 do tak zwanej niewoli awinońskiej, a więc tutaj była rezydencja papieży przez 1000 lat. Tutaj mieszkało 150 papieży. Ponad 20 papieży pochowanych jest w tej bazylice. Tu na Lateranie odbywały się synody, a także tutaj było 5 soborów powszechnych w XII, w XIII, w XVI wieku. Zwłaszcza tutaj był ten bardzo ważny sobór Lateraneński IV w 1215 roku. Tu na Lateranie w czasie tego soboru nastąpiło historyczne spotkanie dwóch patriarchów zakonów, założycieli zakonów, mianowicie Franciszka i Dominika. Pomnik świętego Franciszka znajduje się naprzeciwko tej bazyliki. Został wybudowany z racji 700. rocznicy jego śmierci, a więc w roku 1926. Bazylika na Lateranie jest pierwszym kościołem chrześcijańskim. Była wiele razy niszczona, zwłaszcza przez pożary, przez trzęsienia ziemi. Była odbudowywana i rozbudowywana. Patrzymy teraz na fasadę tej bazyliki. Na jej zwieńczeniu 15 posągów, figur. Widzimy figurę Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Obok Jezusa figura apostoła świętego Jana. Z drugiej strony święty Jan Chrzciciel. I figury ojców Kościoła. Figury bardzo okazałe. Każda z nich ma wysokość 7 metrów. Wchodząc do bazyliki, widzimy dwie tablice, na jednej i na drugiej ten sam napis. Najświętszy Kościół na Lateranie jest matką i głową wszystkich kościołów miasta i świata, Urbi et Orbi. Jest to, proszę Państwa, katedra biskupa Rzymu. Skoro biskup Rzymu jest pierwszym, najważniejszym biskupem, to i jego kościół, jego katedra jest najważniejszym kościołem całego świata chrześcijańskiego. Wchodzimy do atrium. Po lewej stronie widzimy pomnik cesarza Konstantyna Wielkiego. Ten posąg stał kiedyś w jego termach. Po prawej stronie święte drzwi, albowiem ta bazylika jest jedną z czterech bazylik większych, bazylika papieska, kiedyś mówiło się bazylika patriarchalna, święte drzwi, figura Pana Jezusa, Matki Bożej, widzimy herb Jana Pawła II. Święte drzwi, jak już wiemy, są tylko w bazylikach większych, czterech bazylikach rzymskich. Święte drzwi otwierane są tylko w roku świętym. Wchodzimy drzwiami, które znajdują się po lewej stronie od drzwi świętych. Wchodzimy do tego pięknego kościoła. Długość tej bazyliki to 130 metrów. Przypomnijmy, że bazylika na Watykanie, bazylika świętego Piotra, ma długość 187 metrów, a szerokość w transepcie 140 metrów, a więc jest nawet transept dłuższy od tej bazyliki, do której wchodzimy. Bazylika pięcionawowa, patrzymy na piękne złocone sklepienie, kasetonowe, są tam umieszczone herby papieży oraz symbole nawiązujące do patronów bazyliki. Bazylika w IV wieku, po wybudowaniu, w czasie konsekracji w 324 roku otrzymała tytuł Najświętszego Zbawiciela. Natomiast później jeszcze ta bazylika otrzymała dwóch patronów, świętego Jana Apostoła i Ewangelistę oraz świętego Jana Chrzciciela. Idziemy nieco dalej i na filarze zauważamy fresk przedstawiający papieża Bonifacego VIII. Bonifacy VIII ogłosił pierwszy rok święty. Był to rok 1300. Jest to fragment fresku, na którym widzimy, jak Bonifacy VIII ogłasza rok święty. Bonifacy VIII był papieżem po papieżu Celestynie V. Celestyn V to ten papież, który w 1294 roku w grudniu zrezygnował z posługi papieskiej. Celestyn V był benedyktynem, był krótko papieżem, tylko właściwie 5 miesięcy. W 2013 roku, kiedy Ojciec Święty Benedykt XVI ustępował ze stolicy świętego Piotra, często wspominaliśmy tego papieża Celestyna V, który na końcu XIII wieku również zrezygnował z posługi papieskiej na stolicy Piotrowej. I po nim papież Bonifacy VIII. Proszę Państwa, rok święty był w 1300 roku bardzo ważnym wydarzeniem i rok święty ogłoszony przez Bonifacego VIII zapoczątkował praktykę tych lat jubileuszowych. Obecnie co 25 lat ogłaszany jest kolejny rok święty. Niedługo, bo rok 2025 będzie właśnie rokiem świętym. Proszę Państwa, na otwarciu tego roku świętego, jak piszą w kronikach, obecny był książę Władysław Łokietek, późniejszy król Polski. Przypomnijmy, że żoną Władysława Łokietka była córka Bolesława Pobożnego, księcia Kaliskiego i błogosławionej Jolanty, Jadwiga Bolesławówna, lub też mówimy o niej Jadwiga Kaliska, bo wiemy, że Bolesław Pobożny był przecież księciem kaliskim, fundował kościoły w naszym mieście. Niedawno wspominaliśmy i księcia Bolesława i jego żonę Jolantę przy okazji 770. rocznicy fundacji Katedry Kaliskiej. 20 stycznia 1320 roku Władysław Łokietek był koronowany na króla w katedrze na Wawelu. Wtedy też koronę przyjęła jego żona Jadwiga. W 2020 roku uroczyście była obchodzona rocznica tej koronacji, 700-lecie tego wydarzenia i byłem zaproszony na tę uroczystość na Wawel. Również był zaproszony ksiądz prałat kustosz sanktuarium świętego Józefa. Uczestniczyliśmy w tej podniosłej uroczystości w katedrze na Wawelu, uroczystość pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Było wielu biskupów, kapłanów. Mieliśmy ten zaszczyt, aby reprezentować Kalisz w związku z tym, że wtedy też córka księcia i księżnej kaliskiej Jadwiga przyjęła koronę. Proszę Państwa, wracając jeszcze do tego fresku, który widzimy na filarze, jednym z filarów Bazyliki na Lateranie, do niedawna ten fresk był przypisywany artyście z Florencji, mianowicie mówiono, że fresk ten wykonał Giotto, słynny Florenczyk. Jednak ostatnie badania historyczne stwierdzają, że Giotto nie jest autorem tego fresku. Idziemy dalej prawą nawą bazyliki i wchodzimy do bocznej kaplicy, w której znajduje się obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Obraz ten do Rzymu przywieźli pielgrzymi z Polski, którzy przybywali tutaj do Wiecznego Miasta w roku świętym 1975. Nieco dalej zatrzymujemy się w transepcie, spoglądamy na piękne złocone sklepienie. Są tutaj symbole dotyczące świętych apostołów Piotra i Pawła, a także patronów tej bazyliki, mianowicie świętego Jana apostoła i ewangelisty oraz świętego Jana Chrzciciela. Stajemy przed sarkofagiem papieża Innocentego III. Innocenty III umarł w roku 1216. To za jego pontyfikatu powstały wielkie zakony, zakon franciszkanów i zakon dominikanów. Tutaj nad tym sarkofagiem w centralnej części widzimy Pana Jezusa. Z prawej strony Pana Jezusa jest święty Franciszek z krzyżem, a z lewej strony święty Dominik z różańcem. Święty Dominik i założony przez niego zakon kaznodziejski, dominikanie, promują modlitwę różańcową. Papież Innocenty III zmarł w Perugii, a tutaj pod koniec XIX wieku do bazyliki na Lateranie zostały sprowadzone jego doczesne szczątki. Przechodzimy dalej, stajemy przy prezbiterium i widzimy w apsydzie piękne mozaiki z końca XIII wieku. zostały wykonane, kiedy papieżem był Mikołaj IV. Był to pierwszy papież z zakonu franciszkanów i artyści z tego zakonu, franciszkanie, wykonali te mozaiki. W centralnej części krzyż, nad krzyżem wizerunek Pana Jezusa, w otoczeniu aniołów, archaniołów. Poniżej widzimy Matkę Bożą, świętego Jana Chrzciciela, Jana Apostoła, Piotra i Pawła, ale też tutaj są postaci, wizerunki świętego Franciszka i świętego Antoniego. Jak wspomniałem, wykonali tą mozaikę franciszkanie, więc umieścili swoich patronów. Ale też jest tutaj taka bardzo mała postać papieża Mikołaja IV, za którego to pontyfikatu została ta mozaika wykonana. Przechodzimy nieco dalej, aby zatrzymać się przy sarkofagu innego papieża, a mianowicie przy sarkofagu papieża Leona XIII. Leon XIII rozpoczął swój pontyfikat w roku 1878, a więc 100 lat przed tym, jak papieżem został Karol Wojtyła Jan Paweł II. Papież Leon XIII często jest nazywany papieżem spraw społecznych. W wielu encyklikach poruszał problemy społeczne, a zwłaszcza w encyklice Rerum Novarum z roku 1891. Gdy mijało 90 lat od podpisania, od wydania tej encykliki, to wtedy Jan Paweł II w 1981 roku napisał encyklikę o pracy ludzkiej. Leon XIII napisał również encyklikę o nabożeństwie do świętego Józefa. Był to rok 1889. Podpisał tę encyklikę w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej 15 sierpnia. Na stulecie tej encykliki Leona XIII Jan Paweł II wydał adhortację apostolską Redemptoris Custos. Również 15 sierpnia on podpisał roku 1989. Często do tej adhortacji nawiązujemy, zwłaszcza w naszym sanktuarium świętego Józefa, na różnych sympozjach, spotkaniach dotyczących naszego wielkiego patrona, oblubieńca Najświętszej Marii Panny, opiekuna Zbawiciela. Leon XIII napisał też modlitwę do świętego Józefa z tymi charakterystycznymi słowami: oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia, broń Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Często tę modlitwę odmawiamy podczas nabożeństw różańcowych, prosząc świętego Józefa o wstawiennictwo. Też napisał modlitwę do świętego Michała Archanioła. Często tę modlitwę Leona XIII odmawiamy w naszych kościołach, wzywając opieki świętego Michała. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o tym kulcie świętego Józefa, to warto jeszcze wspomnieć poprzednika Leona XIII, papieża Piusa IX, dzisiaj błogosławionego, który to 8 grudnia 1870 roku świętego Józefa ogłosił patronem Kościoła Powszechnego. 150 lat później, czyli w roku 2020, obecny papież Franciszek napisał list apostolski Patris Corde i ogłosił rok świętego Józefa. Pamiętamy, niedawno przeżywaliśmy ten ważny, święty czas. Proszę Państwa, Leon XIII to ten papież, który przyjął delegację Polaków z okazji 200-lecia zwycięstwa pod Wiedniem 1883 roku. Już wspominaliśmy o tym, że w jednej z sal muzeów watykańskich jest fresk przedstawiający to wydarzenie. W tej delegacji był Jan Matejko i właśnie delegacja przekazała papieżowi Leonowi XIII obraz Jan III Sobieski pod Wiedniem. Wspominaliśmy już o tym obrazie, że znajduje się w muzeach watykańskich. Jest to, proszę Państwa, największy oprawiony w ramy obraz, który znajduje się w tych ważnych muzeach na Watykanie. Leon XIII był papieżem ponad 25 lat. Umarł w wieku 93 lat. Był to najstarszy urzędujący papież na stolicy Piotrowej. Oczywiście ojciec święty Benedykt XVI, umierając, miał 95, prawie 96 lat, ale przecież wiemy, że papież Benedykt XVI ostatnie 10 lat już nie był urzędującym biskupem Rzymu. Leon XIII to ostatni papież, który nie jest pochowany w Watykanie. Kolejni papieże, już od papieża Piusa X do papieża ostatniego Benedykta XVI, wszyscy kolejni papieże spoczywają w Watykanie. Leon XIII, jego grób, jak wiemy, jest w Bazylice Najświętszego Zbawiciela i Świętych Janów na Lateranie. Stojąc tutaj przy grobie Leona XIII, spoglądamy na kaplicę Najświętszego Sakramentu. Widzimy płaskorzeźbę przedstawiającą ostatnią wieczerzę, a za tą płaskorzeźbą, za szkłem, znajduje się kamień, który został przywieziony z wieczernika. Według tradycji jest to część stołu, przy którym miał spożywać ostatnią wieczerzę Pan Jezus ze swoimi apostołami, więc jest to piękna, święta relikwia przywieziona z Jerozolimy. Przechodzimy dalej, stajemy przy konfesji, przy pięknym gotyckim baldachimie. W centralnej części tego baldachimu, za kratą, widzimy figury świętych apostołów Piotra i Pawła i w tych figurach są relikwie tych dwóch apostołów. Poniżej, pod baldachimem, widzimy ołtarz papieski, a niżej jest grób papieża Marcina V. To ten papież, który po niewoli awiniońskiej zajął się odbudową bazyliki na Lateranie. Kiedy papież przez 70 lat rezydował w południowej Francji, w Awinionie, bazylika na Lateranie była zniszczona. Trzeba było ją odbudować i bardzo duże zasługi przy odbudowie bazyliki miał papież Marcin V. Dlatego też na jego grób pielgrzymi, przychodzący wierni, rzucają pieniądze, aby zaznaczyć, że ten papież był bardzo hojny dla tego kościoła. Marcin V. był pierwszym papieżem po tak zwanej schizmie zachodniej. Papież w 1377 roku wrócił z Awinionu do Rzymu, ale tam w Awinionie wybierano kolejnych papieży. Byli to tak zwani antypapieże. I dopiero Sobór w Konstancji w 1414 roku rozpoczęty, ten sobór zakończył schizmę zachodnią. I papież Marcin V. został wybrany w 1417 roku. Proszę Państwa, koło tego grobu papieża znajduje się piękna figura świętego Jana Chrzciciela, ostatnio została odnowiona, święty Jan Chrzciciel. Idziemy nawą główną, widzimy nisze, w których znajdują się figury 12 apostołów. Najbliżej konfesji, najbliżej ołtarza znajdują się figury świętych Piotra i Pawła. Zatrzymamy się przy figurze świętego Mateusza. Święty Mateusz, apostoł, ewangelista, wiemy, że wcześniej był celnikiem, pobierał podatki. I tutaj artysta przedstawił świętego Mateusza, który wyrzuca pieniądze, u stóp jego rozsypany jest mieszek z monetami, a w ręku trzyma księgę Ewangelii. W ten sposób artysta zaznaczył tę przemianę, jaka dokonała się w życiu tego człowieka. Z grzesznika, z celnika, stał się apostołem, stał się ewangelistą, wiernym uczniem Jezusa Chrystusa. Naprzeciwko figury świętego Mateusza znajduje się figura świętego Bartłomieja apostoła. Święty Bartłomiej w rękach trzyma skórę. Wiemy, że podczas męczeńskiej śmierci odarto go ze skóry. Michał Anioł, kiedy malował swoje arcydzieło Sąd Ostateczny w Kaplicy Sykstyńskiej, przedstawił na tym malowidle 12 apostołów i właśnie na tej skórze, którą trzyma święty Bartłomiej, Michał Anioł umieścił swój autoportret. Szanowni Państwo, spójrzmy jeszcze raz na tę piękną i ważną bazylikę, która, jak już wspomniałem, była wiele razy przebudowywana, a aktualny wygląd zawdzięcza Francesco Borominiemu, który to w drugiej połowie wieku XVII dokonał jeszcze renowacji, pewnych upiększeń tego kościoła. Szanowni Państwo, kończymy dzisiejsze spotkanie. Za miesiąc wrócimy jeszcze na Lateran. Życzę dobrego czasu, wakacje, czas odpoczynku. Niech nam towarzyszy wstawiennictwo Maryi, patronki dnia dzisiejszego, oraz wstawiennictwo tych świętych, których dzisiaj wspomnieliśmy, zwłaszcza świętych apostołów Piotra i Pawła, jak również świętych Jana, apostoła i ewangelisty, oraz świętego Jana Chrzciciela, patronów Bazyliki na Lateranie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.